Ten odcinek zawiera płatną promocję, a jego partnerem jest marka Synology, która od wielu lat dba o bezpieczeństwo kopii zapasowych moich danych oraz bezpieczne archiwum wszystkich moich podcastów. A ten podcast na bieżąco wspierają standardowo iDream.pl oraz Pancernik.eu. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. Proszę, zostaw opinię w Apple Podcast oraz na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Czołem, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Bo czemu nie? A dziś wracamy do tradycji, która zagościła chyba na dobre w tym podcaście, tak można powiedzieć, bo raz w roku siadam z ekipą Synology Polska i po ludzku rozmawiam o tym, co przez ostatnie 12 miesięcy zmieniło się w ich świecie, świecie sprzętu i świecie oprogramowania, bo Synology, podobnie jak Apple, to firma, która stawia na ekosystem. Jak dobrze wiecie, jeżeli słuchacie tego podcastu dłużej, to wiecie, że również w tym ich ekosystemie ja jestem. Nie będzie korpo slajdów, nie będzie listy specyfikacji do odhaczenia, po prostu będzie o tym, co realnie może się Wam przydać w kontekście kopii zapasowej, zarówno w biurze, w domu, a może i na iPhone'ie, kto wie. Zobaczymy. No i oczywiście o serwerowni też trochę pogadamy, bo tam parę nowości Synology ma. Ale zanim to przypomnę, że wszelkie linki do osób, rzeczy i innych spraw, które w tymże odcinku padną, w tym ich produktów i rozwiązań, znajdziecie w jego opisie i pod adresem boczemunie.pl/456. Tam także na miarę na mój cotygodniowy newsletter okołotechnologiczny, który wysyłam niezmiennie w każdą sobotę o poranku. A moimi gośćmi są dzisiaj dobrze Wam już znany Przemek Biel i nowość, nowy głos, Mateusz Żukowski. Panowie, witam Was bardzo serdecznie ponownie, a Ciebie Mateusz po raz pierwszy. Cześć.
Hej, hej.
Cześć, cześć.
Dobrze, Mateusz, zacznę od Ciebie, bo skoro jesteś tutaj właśnie po raz pierwszy, jak już powiedziałem, to wypada się przedstawić i powiedzieć moim słuchaczom i słuchaczkom, kimże Ty jesteś, człowieku, nie tylko w Synology, ale również po prostu prywatnie, bo to zawsze dobrze zacząć od takiego nakreślenia kontekstu osoby, persony, gościa. Więc Mateuszu, kimże jesteś?
Dziękuję za to powitanie. Jestem Mateusz, tak jak mnie ładnie przedstawiłeś. W firmie Synology zajmuję się głównie rozwiązaniami do monitoringu, czyli jak możemy używać naszego sprzętu, naszego softu do monitorowania obiektów i innych posiadłości, można tak to nazwać. Dodatkowo zajmuję się też wsparciem całego polskiego teamu pod względem technicznym, tak jak dzisiaj tutaj, a pomagam Przemkowi, żeby pomóc odpowiedzieć na najbardziej techniczne pytania, jakie zostaną zadane na tym podcaście. Jeżeli chodzi o mnie jako osobę, jako personę, a prywatnie jestem osobą, która śpiewa sobie w chórze, czasami pogra w piłkę, głównie siatkową, no więc tak to pokrótce o mnie.
To jeszcze muszę zadać pytanie, które zawsze musi paść w tym odcinku, czyli z jakiego ekosystemu sprzętu i usług oprócz Synology korzystasz? Czy ty jesteś Windowsiarz, czy jesteś Macowiec?
Tutaj odpowiedź będzie niepopularna, ponieważ mam tutaj taki tryb mieszany, mogę tak to nazwać. Ponieważ jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, jestem z ekosystemu Samsunga. Mam Samsung Watcha, mam Samsung Galaxy S25+, prywatnie, więc tutaj korzystam z ekosystemu Google'a. Jednakże w domu mam komputer Mac Mini, ze względu na to, że czasami chcę zmontować sobie jakiś film, czasami też tak jak wspomniałem, śpiewam w chórze, więc czasami dostaję pliki do obróbki i jest to wygodniejsze jednak na Macu, muszę przyznać szczerze, niż na systemie Windows. Ale jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, to jednak tutaj postawiłem na Samsunga. Kiedyś jeszcze używałem iPhone'a, używałem też Apple Watcha, ale myślę, że rok temu zmieniłem wszystko na Samsunga.
To wcale nie jest takie niepopularne, bo mam paru słuchaczy i też znajomych, którzy zrobili dokładnie to, co ty. A to, że masz miniaka akurat jako Maca w układzie takim, że łączysz dwa światy, to też wcale nie jest takie super niepopularne, bo chyba mini jest takim najbardziej plastycznym urządzeniem, żeby nie powiedzieć kosteczką, którą zawsze możesz podpiąć do tego samego monitora, do którego peceta, nie? Więc to akurat już chyba coraz popularniejsze rozwiązanie. Fajnie, że się tym podzieliłeś i że łączysz te dwa światy, bo faktycznie, no ja na przykład większość tych osób, które tak zrobiły, znam i że zrobiły to z powodu braku oficjalnego oświadczenia, że kiedyś ta Siri i AI w Polsce będzie działało Apple'owe, nie? To był taki gwóźdź do trumny, nie? I oni wtedy zrobili tak jak ty. Jak już poszli, to poszli dokładnie tam, gdzie ty i po całości, nie? A Maca sobie zostawili, bo, no bo generalnie jest im wygodniej, nie?
No tak, u mnie de facto było trochę podobnie, jednak głównym aspektem, nie będę ukrywał, była bateria i aparat. Mhm. Jednakże jeżeli wspominamy tutaj o AI, to Galaxy AI wraz z Gemini no, są troszkę na poziomie wyżej, jeżeli chodzi o możliwość w porównaniu do Apple Intelligence. Jednakże musimy pamiętać też o suwerenności danych. Myślę, że o tym będziemy dzisiaj też rozmawiać. Tak. Jedno AI działa kompletnie lokalnie, drugie AI kompletnie w chmurze, więc tutaj też każdy użytkownik może sobie wybrać dogodne rozwiązanie dla jego potrzeb.
Przemku, to jeszcze do ciebie musimy przejść, bo od naszej ostatniej rozmowy mogło się coś u ciebie zmienić. Czy się zmieniło sprzętowo, prywatnie, decyzyjnie, jeżeli chodzi o ekosystem, czy nie? Czy jesteś tam, gdzie byłeś?
Tak, jeżeli chodzi o ekosystem, to nie. To ja już się na tyle przyzwyczaiłem, że chyba jestem za stary na to, żeby się coś zmieniać. Mhm. Póki mi wszystko działa, to trzymam się ekosystemu Mac i iPhone. Mhm. Ostatnio zrobiłem po 5-6 latach w sumie upgrade mojego MacBooka. Zakładałem, że w następnym roku będzie nowa wersja i najpewniej będzie dużo droższa.
Dobrze zakładaj.
Więc tak, więc te 5 lat moim zdaniem to jest taki moment, kiedy można się zastanowić nad wymianą Maca. A że chciałem mieć więcej RAMu, fajnie tu się wpasował ten Mac Pro na M5 Pro.
MacBook Pro.
Tak, MacBook 24 giga na pokładzie, w podstawie i to jest za dużo totalnie na wszystko. Natomiast tam, gdzie mi pomaga i gdzie zauważyłem gigantyczną różnicę, to na przykład w obróbce zdjęć, jeżeli chodzi o na przykład duże panoramy i sklejanie tych panoram, to jest niebo a ziemia, to dużo szybciej działa. Ja mam też zdjęcia bardzo dużej rozdzielczości, więc one tam mają po 60 megapikseli w aparacie, więc to też jest dosyć ciężkie i przy większej bibliotece po prostu ten mój wysłużony M1 Pro, który naprawdę i tak w większości osobom wystarcza w tej chwili, mógł się zatykać. Więc tak, a dodatkowo jeszcze te AI na tym MacBooku można odpalić lokalnie, chodzi naprawdę mega szybko. Tutaj mam model Gemma, taki dosyć duży, który no, robi robotę. Jestem w szoku, jak to działa i to jest wszystko lokalnie na sprzęcie. Więc to też jest taki dodatek, który w sumie nie planowałem, a który się okazało, że może się przydać.
No to masz bardzo podobną konfigurację, jak ja zamierzam zmienić być może za rok, być może za dwa. W kontekście 24 giga RAM-u też więcej uważam, że nie będę potrzebował, skoro aktualnie w 16 daję radę na M1 Pro. I myślę, że jeden tera dysk, nie wiem jaki ty masz tam dysk, ale ja będę w terenie.
Tam jest w podstawie, tak, tam jest w podstawie jedynka. No. Ale jakbyś chciał większe modele, to tak, to tam ten dorzucanie do 32 może mieć sens, natomiast na tych 24 śmiga ten model taki chyba jeden poniżej tego najwyższego, więc moim zdaniem w większości zastosowań domowych to jest totalnie wystarczające.
No i to też będzie taki horyzont 5-6 lat, myślę, nie? Spokojnie.
Tak, spokojnie.
I z iPhone'em zostałeś tym, którego miałeś, nie?
Tak. iPhone cały czas jest 15 Pro Max. Nie będę raczej aktualizował w tym roku, bo pewnie będzie drożej. Chyba, że będzie coś naprawdę dużo, dużo drastycznie zmieniającego w funkcjonalności. Ja nie robię zdjęć iPhone'em, to jest dziwne może, ale...
Właśnie, miałem dosunąć argument aparatu, ale...
Ale tak. Dla mnie aparat to aparat, a telefon to jest narzędzie do kontaktu, a zdjęcia i tak robię aparatem swoim, więc...
To w pełni zrozumiałe.
No.
Tak jest.
Dokładnie.
Dobrze, to jeszcze klasycznie w tym odcinku wakacyjnym chciałem was podpytać, nie wiem czy ty Mateusz oglądasz i śledzisz, być może tak, zaraz nam powiesz, ale to zaczynając od ciebie, właśnie takie konferencje jak WWDC, jak DubDub Apple'owy, jeżeli tak, no to jakie wrażenia i czy wierzysz w obietnice, które tam padły?
Znaczy tak, staram się być na bieżąco ze wszystkimi konferencjami, czy to konferencja Apple, czy wspomniałem właśnie WWDC, czy na przykład Galaxy Unpacked, które się też zbliża niebawem. Staram się być na bieżąco, no bo to pozwala wtedy na podjęcie świadomej decyzji, a nie decyzji opartej na głównie emocji czy modzie. Więc staram się być na bieżąco. Oczywiście, jeżeli chodzi o samą konferencję, szczerze powiedziawszy, muszę wspomnieć, że zbyt dużo się nie różniło od poprzedniej, a oczywiście były nowe rzeczy pokazane. Jeżeli chodzi o wiarę, ja zawsze wierzę, a co z tego wynika, zobaczymy. I też jedyne co, może nie z tej konferencji, ale bardzo podoba mi się model, do którego Apple dąży aktualnie. Model tego, o czym Steve Jobs dawno, dawno temu mówił, że komputer Apple będzie w każdym domostwie. Wiem, że to jest trochę stara informacja, ale no MacBook Neo bardzo ładnie to pokazał, że w małych pieniądzach możemy mieć naprawdę potężny komputer, który nawet może sprostać zadaniom małego modelu LLM na nim. Więc tutaj tak jakby widzę, w jaką stronę idzie Apple, bardziej taką konsumencką, troszkę chyba mniej już w stronę tą profesjonalną. Takie ja mam odczucia jako taki użytkownik, który nie korzysta z tego sprzętu na co dzień, tylko powiedzmy okazjonalnie. Więc to są takie moje odczucia.
No już też a propos tego Neo, to wiele powiedziano, łącznie z tym, że podrożał, ale to i tak nie przeszkodziło mu być chyba bo co dane z wczoraj, być jedynym modelem komputera, ogólnie komputera na świecie, który w zestawieniu sprzedażowym za ostatnie 3 miesiące, tak? Tak, 3 miesiące, rośnie, nie? Jako sprzedaż. I w związku z tym tylko Apple ma na plusie, a wszyscy mają na minusie, nie? I coś mi mówi, że nawet po tych podwyżkach może to się utrzymać w kolejnym kwartale, nie? Bo jednak jest to duża zmiana. I też marketing, który za tym trochę naturalnie poszedł, wątpię, że te 500 zł zrobi różnicę. 500 oczywiście na gruncie polskim, nie? Zobaczymy, co dalej. Przemek, a u ciebie?
No, dla mnie ta ostatnia konferencja była dosyć dziwna, bo tak naprawdę niewiele pokazali. No. Powiedzieli o tym swoim AI i o podejściu, które mi się bardzo podoba, że ten AI będzie lokalny i tak dalej, ale tam nie było nic nowego, czego wcześniej by nie powiedzieli, tylko teraz może tak doprecyzowali, jak to ma działać. Ciągle mnie zastanawia ignorancja względem obsługi języków, w tym języka polskiego, co jest tak irytujące, bo to się da zrobić, tylko nie wiem, czy jest kwestia podejścia agile, czyli najpierw robimy po angielsku, jak będzie super działać, to będziemy robić w innych językach, czy kwestia zasobów. No, język polski może się pojawi, ale to może być za 2-3 lata, a może wcale. Chyba, że wiesz coś więcej.
Nie, wiem dokładnie tyle samo, co ty i plus jeszcze to, że rekrutacja na osobę, która miała się technicznie zajmować dokładnie, literalnie polską Siri została zakończona. Aha. Ponoć sukcesem.
Super.
No ale zanim taka osoba realnie cokolwiek wytworzy lub będzie miała szansę to zrobić, to spokojnie myślę 2 lata miną. No. Tak bym obstawiał. Także ten gdzieś tam okolice trochę przed 2030, no myślę, że tak optymistycznie, realistycznie możemy w to celować, nie? Żeby nie przeholować.
Tak, no to w tym momencie moja córka już będzie umieć angielski na tyle, że będzie spokojnie gadać po angielsku. Dokładnie. Do Siri.
Dokładnie. I będzie też na tym na plusie, jeżeli chodzi nie tylko o ten ekosystem, ale zapewne o każdy inny, który jeszcze świat wytworzy. No dobra, a przechodzimy teraz do waszego, bo tutaj też się dużo zadziało. 2026 rok u Synology, tak jak ja sobie obserwuję was jako klient oczywiście, także wykonując nabożnie każdy możliwy update moich routerów czy mojego NASa. Wydaje mi się, że waszym motywem przewodnim, mogę się oczywiście mylić, jest prywatne AI i ta suwerenność danych, o których mówił Mateusz. Ty też zresztą, Przemku, podkreślasz tę lokalność modeli, gdzie się tylko da. Więc opowiedzcie trochę o tym, a potem przejdziemy sobie do narzędzia, które też dzięki AI-owi tak naprawdę, no, wydaje się rozwiązywać problemy, które jeszcze 2 lata temu, jak omawialiśmy w tym podcaście, to próbowaliśmy rozwiązać takim słynnym, jak chcecie się dowiedzieć, co dla siebie kupić, no to skontaktujcie się z Przemkiem. A tu okazuje się, że jest dużo, dużo łatwiej przez AI Advisora, ale o nim potem. Na początek o tym motywie przewodnim. Czy to faktycznie jest prywatne AI i suwerenność danych? Przemku.
To tak. Oczywiście tak. Suwerenność cyfrowa to jest taki temat bardzo głośny i my też się wpisujemy w tą narrację, ale to u nas nie jest nowość, tak? U nas prywatna chmura zawsze była podstawą w naszej ofercie, więc my po prostu wpisujemy się w ten model biznesowy, ten model gromadzenia danych, ale on u nas jest od 20 lat. Natomiast głównym motywem przewodnim, myślę, że tego roku było bezpieczeństwo danych. Nie jako samo w sobie AI, tylko cyber security, które tak mocno wystrzeliło w górę, bo mocno się zwiększyły zagrożenia, więc my w tym roku uruchomiliśmy dwie linie produktowe, w tym jedna typowo skupiona na cyber security, czyli na bezpieczeństwie danych, na backupie. To jest tam seria DP oparta o Active Protect, czyli taki nasz backup appliance, o którym później jeszcze chwilkę powiemy. Oraz serię taką bardzo dużą primary storage właśnie pod duże modele, pod bardzo wymagające środowiska wydajnościowo. I to był taki motyw przewodni. AI jest oczywiście bardzo modne i u nas staramy się go zintegrować, tak jak zawsze podkreślam, w sposób inteligentny i sposób taki, żeby zachować tą suwerenność i prywatność danych, o czym kiedyś tam opowiadałem, czyli o tym naszej konsoli, AI i tak dalej.
Tak.
No w tym roku właśnie pojawi się trochę więcej modeli sprzętowych, które będą miały na przykład wsparcie kart GPU, żeby te modele też wspierać od tej strony. Plus w naszym softcie jest też mnóstwo usprawnień właśnie tak, żeby te modele były obsługiwane w dużo większym zakresie.
Wspominasz o tym bezpieczeństwie danych, to może Mateusz do ciebie odbije piłkę teraz, no bo jeżeli mówimy o bezpieczeństwie danych, które zawsze było ważne od tych 20 lat dla Synology, to tak na chłopski rozum, wy byliście gotowi najbardziej jak się dało, chociażby organizując i otwierając się na to, żeby ludzie, którzy znajdą luki w waszych systemach, też dostawali po prostu za to pieniądze, mówiąc zupełnie wprost, i pomagali wam rozwijać produkt, robić go jeszcze bardziej bezpiecznym. To Przemek też bardzo często podkreślał te anegdoty, anegdotycznie tutaj ten fakt w podcaście. Natomiast zastanawiam się, że okej, no skoro tak jest, że od dwóch dekad jesteście w miejscu, które stawia na bezpieczeństwo, no to też pewnego rodzaju frameworki czy ściany w tej twierdzy już zostały mocno osadzone, nie? I nikt ich nie będzie burzył pewnie teraz, kiedy przyszło AI, nawet jeżeli przyszły inne zagrożenia. No więc teraz pytanie, na ile to, co wy wylaliście jako fundament przez te dwie dekady, właśnie trzeba jakoś, nie wiem, przemalować, zmienić, tutaj dodatkową ścianę postawić, a na ile to już wam daje na tyle solidny grunt, że tak naprawdę na lwią część tych zagrożeń już jesteście gotowi. Bo to mnie strasznie interesuje, nie? No bo jak się słyszy dwie dekady, to sobie człowiek myśli, to może przechytrzyli system. A wydaje mi się, że to nie jest takie oczywiste.
To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ same rozwiązania AI w Synology też nie są nowością. Od długiego czasu mamy nasze rejestratory do monitoringu, które już opierają się o modele AI, o takie mniejsze oczywiście model, to nie jest LLM, ale po prostu taki mniejszy model, który pozwala na sprawdzenie, czy ktoś przeszedł przez linię, czy tablica rejestracyjna jest poprawna i wiele, wiele innych rzeczy. To już robimy od nawet 2022 roku, więc to już jest od dawien dawna. Jeżeli chodzi o takie bardziej zaawansowane narzędzia AI, to od jakiegoś czasu mamy też program, który nazywa się Synology AI Console. I tutaj bardzo dobrze właśnie padło to pytanie, ponieważ ten program jest tak jakby odzwierciedleniem tego, co my jako firma Synology wierzymy. Ponieważ oczywiście możemy mieć jakiegoś agenta AI, który wysyła wszystkie dane do jakiejś chmury, do ChatGPT, do Gemini czy do innego providera, no ale co z bezpieczeństwem tych danych, tak? No bo nie chcemy wysyłać naszych prywatnych danych do chmury, nie chcemy, żeby one tam się znajdowały. Więc jak my do tego podeszliśmy? Najpierw wytłumaczę, czym jest Synology AI Console, bo być może nie wszyscy o tym wiedzą. W oprogramowaniu Synology mamy takie pakiety jak Synology Mail Plus, Synology Office, które pozwalają na optymalizację pracy, pozwalają na wysyłanie maili, na tworzenie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych. No i w tych programach bardzo mocno by się przydał taki wbudowany agent. I to już mamy. To mamy już od dłuższego czasu i możemy to wdrożyć. Tylko problem pojawia się wtedy, kiedy chcemy sobie na przykład podsumować maila, a tam są dane klientów. No wiadomo, że nie możemy takiego maila wysłać bezpośrednio do chmury, no bo wiadomo, mamy przepisy, mamy RODO i no niestety to nie pozwala to na to, żeby wysyłać takie dane wrażliwe do publicznej chmury. Więc od samego początku, kiedy powstała ta aplikacja, najważniejszą funkcją tej aplikacji była tak zwana deidentyfikacja. Czyli nawet jeżeli wysyłamy te dane do publicznych providerów, jesteśmy w stanie zahaszować takie informacje jak numer karty kredytowej, imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, numery bankowe, numery PESEL. Też wspiera polski numer PESEL, ta deidentyfikacja, więc tutaj jeżeli chodzi o wsparcie dla rynku polskiego, też ono istnieje. Więc od samego początku...
Czyli anonimizujecie dokładnie. Mówiąc najprościej jak
dokładnie
się
tak. I zanim je wyślemy, one są właśnie anonimizowane i jak wracają do nas, to one z powrotem są zamieniane na te prawidłowe i mamy to w jednym programie. I co najważniejsze, tak jak tutaj Przemek wspominał, w przyszłości będzie też możliwość uruchomienia takiego modelu lokalnego na serwerze NAS. Czyli już nie będziemy musieli nawet wysyłać, wypychać tych danych, one będą działać lokalnie na serwerze NAS. Więc myślę, że te wszystkie działania, które tworzymy przez ponad 20 lat, pokazują nam od razu drogę, jak mamy tworzyć następne rozwiązania, jak mamy zaimplementować te nowe technologie do naszych obecnych rozwiązań. Takie rzeczy właśnie jak wspomniana deidentyfikacja, ta anonimizacja, to jest pierwsza rzecz, o której w ogóle myślimy, tworząc coś takiego, ponieważ dane klientów są najważniejsze dla nas, tak? Czyli to jest najważniejsza rzecz i na tym skupiamy największą uwagę.
Przemku, to teraz zapytam Ciebie, trochę nawiązując do naszego wspólnego świata spoza Synology, czyli do Apple, czy to jest ta dyskusja, która też tam się toczy względem firmy z Cupertino, że oni również przecież coś, co dawniej nazywali machine learning, tak, deep learning, już robili, nie? I kiedy przyszła era AI, no to zaczęli to naturalnie nazywać Apple Intelligence, inne firmy nazywają to inaczej, tak? Ale też bardzo umyka mi się, wydaje, w tym dyskursie takim w bańce technologicznej, wśród fanów, właśnie fakt, że no, uczenie maszynowe, czy głębokie uczenie maszynowe nie wzięło się wraz z premierą czatu GPT, bo on sam by nie powstał, gdyby nie istniało wcześniej. Tak na chłopski rozum, nie? I u was chyba jest też, tak mi się wydaje, podobnie, że wy cały know-how, który zbieraliście przez te dwie dekady, właśnie w ten sam sposób, jak i Apple to robiło i tak dalej, wam to dało też przewagę na rynku, że no wy wiedzieliście od środka, jak to działa, zanim ktokolwiek to upublicznił i powiedział, ej, bo to jest do generowania śmiesznych kotków, nie?
Tak.
Może być.
Zgadza się. Natomiast no Apple, jak wszyscy wiedzą, oni projektując układy serii A, oni mieli już na początku tą neuro coś tam...
Neural Engine.
Osobną część układu. Tak, Neural Engine, który był odpowiedzialny za i był przygotowany na AI, więc oni wiedzieli dużo wcześniej, że to jest potrzebne i taka analityka, taki układ po prostu z roku na rok był coraz większą częścią tych układów. W naszym przypadku my sprzętowo nie mamy takiej mocy, żeby sobie zaprojektować układy, które będą miały takie funkcjonalności, natomiast my software'owo się przygotowywaliśmy przez dłuższy czas do tego, tak samo jak przygotowywaliśmy się do bezpieczeństwa systemu, przepisując go tak naprawdę od początku przy dużej zmianie ostatniej 7, gdzie cały łańcuch dostaw, wszystkie pakiety i tak dalej zostały prześwietlone i wszystko, co nie było potrzebne, po prostu zostało wyrzucone. Przez to część funkcjonalności na początku wyleciała i nie była dostępna, natomiast był to taki kompromis, na którym poszliśmy, żeby mieć pewność, że wszystko, co jest zawarte w tym systemie po kolei, każdy element jest monitorowany i jest bezpieczny. Więc to też nie jest tak, że my przez 20 lat byliśmy świadomi, jak to będzie działać, jak będzie w przyszłości rynek wyglądał, bo on się bardzo mocno zmieniał i tak. To, co się wydarzało u nas, u naszych konkurentów, czy jakieś tam ataki, ransomware czy inne, zmieniło też nasze postrzeganie. Jedni gracze na rynku wykorzystali tą szansę i zmienili swoje podejście, inni dopiero teraz zaczynają, tak? Więc nam się udało akurat zrobić to wcześniej.
Wspomniałeś o tym systemie 7, DSM-7. Mhm. 16 czerwca wszedł chyba 7.4, z tego co kojarzę, i on też tam, to już któraś jego oczywiście odsłona tej siódemki, też cały czas przychodzą nowości. Jak sobie czytam nieraz release notes z tego, co instaluję, no to nigdy nie jest tam mało, że tak się wyrażę, ale zawsze też jest to przemyślane. I teraz moje pytanie brzmi a propos tego przepisania i łańcucha dostaw, który tutaj wspomniałeś, bo to mnie mocno zaciekawiło. Bo jest też taka dyskusja, chyba to na Verge'u czytałem, nie wiem, w styczniu tego roku jakoś tak, że wiele firm podobnych do was, z podobnymi biznesami jak wy i innymi również, robi podobnie, nie? Też zaczynają nagle pisać systemy od zera albo pisać rozwiązania, które mieli tam długie, długie lata od zera, bo łańcuch dostaw. I już rozszerzam, o co mi chodzi, nie? Czy wy również na poziomie komponentów, hardware'u samego, nie? Również teraz w czasach, kiedy AI, wiadomo jakie ma zagrożenia, wiadomo jaka jest pozycja i Tajwanu, i Chin, i tak dalej, też robiliście takie checkpointy na zasadzie, hej, sprawdźmy wszystko, łącznie z ostatnią śrubką, żeby to wszystko było kontrolowalne i żebyśmy mieli tę pewność, o której wspominasz.
Powiem ci tak, na pewno jeżeli chodzi o monitoring i nasze kamery, jest to zrobione i włącznie z tym, że to jest poświadczone certyfikatami, więc w tym aspekcie jestem pewien, że to działa i jest takie podejście, bo tego wymaga rynek, na przykład amerykański, tam, żeby mieć monitoring w administracji czy w jednostkach rządowych, musisz mieć certyfikaty NDAA czy TAA. I my się postaraliśmy, żeby nasze wszystkie kamery takie coś miały. Jeżeli chodzi o inny nasz sprzęt, no to on jest oparty o tam architekturę Intel czy x86 i ARMowych też jeszcze parę modeli mamy, natomiast nie jest to in-house wszystko, bo po prostu jesteśmy na to za mało firmą, tak? Więc staramy się w dużej części wybierać komponenty, które są spoza Chin i z dużym efektem nam się udaje. Na przykład większość naszych nośników jest produkowana poza Chinami.
Mm-hmm. Czyli to jest dyskusja, też ją widzisz w branży, nie? I ten taki, tak. no właśnie, bo to byłem ciekawy, czy mi się tylko wydaje, że tych artykułów jest coraz więcej, czy nie. Mateusz, jaka jest twoja perspektywa na to?
Tak, a tutaj mam podobne zdanie trochę jak Przemek, a w szczególności, że ja zajmuję się głównie w branży monitoringu.
No właśnie.
To pierwsze pytanie, jakie pada podczas rozmowy, to jest kraj pochodzenia sprzętu.
No.
Naprawdę, to jest pierwsze pytanie. Mm-hmm. Później, jeżeli to nie są Chiny, rozmowa jest kontynuowana.
Okay.
W szczególności w obiektach strategicznych, gdzie ustawy typu NIS-2 obowiązują. Ponieważ NIS-2 sam w sobie nie wskazuje kraju, z którego możemy kupować produkty, ale wskazuje na przykład na łańcuch dostaw, wskazuje na długość aktualizacji, a to jak wszyscy tutaj wiemy, w Synology jest to bardzo długi czas. Nie zabijamy naszego programowania po roku, po dwóch, więc tutaj to jest bardzo duża wartość dodana. Ta kwestia bardzo często się pojawia właśnie w kwestii monitoringu, ponieważ jeżeli chcemy zabezpieczać budynek, który jest o znaczeniu strategicznym dla państwa polskiego, bądź mamy budynek, w którym są przetrzymywane materiały wybuchowe, wtedy do audytu takie informacje są niezbędne. No i my troszeczkę inaczej patrzymy teraz na kraje, na takie kraje właśnie jak Chiny, więc staramy się kupować rozwiązania bardziej, można powiedzieć, lokalne, bardziej nam sprzyjające geopolitycznie też, ponieważ daje nam taką większą swobodę, daje nam takie większe poczucie bezpieczeństwa, że nic się z tym nie stanie, że nikt się nie włamie do tego systemu. A tak jak wspomniałem, przy obiektach strategicznych jest to niezwykle ważne, żeby te rozwiązania były bezpieczne.
No dobra, to przejdźmy teraz do tego, co przyniosł między innymi 7.4 update DSM-a czerwcowy. Rzeczy, które dla Kowalskiego czy dla Smitha są takie użyteczne i za którymi też stoi dobrze wdrożone, mądrze wdrożone AI. Mam tu na myśli między innymi Searcha, w Synology Drive, ale też parę innych rozwiązań. Przemku, to powiedz, co ten update ostatni tutaj przeniósł, chociaż chyba po nim już kolejny był, bo nie wiem, czy nie w tym tygodniu instalowałem kolejny update, chyba w tym DSM-a, więc jedziemy.
Tutaj DSM 7.4 wprowadził przede wszystkim dwie funkcjonalności, o które dużo klientów pytało, tak? Czyli deduplikacja, postproces i łatwiejsze wykorzystanie kompresji. I to są funkcjonalności, które ja tak naprawdę zauważam najczęściej, bo dalej klienci o tym nie wiedzą. Ja wczoraj miałem nawet rozmowę z klientem, który nie był świadom, że może zaoszczędzić trochę miejsca na dyskach, które już ma u swoich klientów właśnie dzięki tej funkcjonalności. Deduplikacja jest...
Co ona dokładnie robi?
Właśnie, deduplikacja już kiedyś tłumaczyłem słuchaczom, co to jest w prosty sposób, ale może powtórzę dla wszystkich nowych.
Prosimy.
Tak, w bardzo dużym uproszczeniu system, jeżeli już... W tym wypadku to jest deduplikacja postproces, czyli ona działa dopiero jak już zapiszemy dane na serwerze i system sobie weryfikuje bloki danych, czyli tak na poziomie zer i jedynek sprawdza sekwencje danych i jeżeli one się powtarzają, to on sobie po prostu zapisuje, ok, w tym miejscu są takie sekwencje. Wtedy ta informacja jest zapisana raz, te dane są zapisane raz, a jeżeli trzeba je odtworzyć, on po prostu sobie bierze tak jakby skróty i zbiera z tych wszystkich miejsc ten jeden blok. Nie wiem, czy to było jasne, natomiast...
To trochę tak jak na macOSie, że nie da się mieć tego samego dokumentu w tym samym miejscu dwa razy, chyba, że to jest jego kopia intencjonalnie zrobiona.
Tak jakby on sobie robił linki do nich, tak?
O.
Dokładnie, tak jak on robił linkowanie po prostu, a nie duplikował plik, tak? Czyli... Tylko, że tutaj to działa trochę głębiej, bo to działa na poziomie bloków danych, a nie plików, więc jest to dużo bardziej efektywne.
Okay.
To jest jedna rzecz. No i kompresja, ona była w naszym sprzęcie już od dłuższego czasu. W tej chwili jest trochę to przemodelowane, ale to też się przydaje wszędzie tam, gdzie dane są łatwo kompresowalne, czy na przykład pliki, dokumenty TXT, dokumenty właśnie takie tekstowe, one są bardzo mocno kompresowalne. Czyli jak mamy bardzo duże ilości danych tego typu, no to możemy dużo odzyskać pojemności na dyskach. Nie będzie to działać oczywiście na takich, nie wiem, plikach graficznych, bo one już są w większości skompresowane, tak?
No jasne.
Natomiast wszędzie tam, gdzie to się da w jakiś sposób jeszcze skompresować, to pomaga i to działa w tle. Nie trzeba jakoś tego włączać, robić ręcznie, po prostu robi się to automatycznie.
AI Search jeszcze w Synology Drive, bo Drive jest wykorzystywany przez waszych klientów mocno, z tego co wiem, zresztą ja sam z niego korzystam.
To już Mateusz.
Tak. To jeżeli chodzi o AI Search, to jest trochę taka nowa funkcjonalność w Synology Drive, tak zwane wyszukiwanie semantyczne w języku polskim, tak możemy to nazwać, które pozwala wyszukiwać nam dokumenty, zdjęcia bądź inne pliki za pomocą ludzkiej frazy. Czyli przykładowo chcemy wyszukać faktury, ale wpisaliśmy rachunek, to nam znajdzie tą fakturę. Pozwala na wyszukiwanie plików, też tekstu w zdjęciach, ponieważ jest tam OCR, też pozwala znajdywanie tekstu w nagraniach, ponieważ też możemy zrobić speech to text, więc jeżeli mamy w nagraniach jakieś frazy, też możemy to wyłapać. Więc pozwala to na przyspieszenie de facto pracy, bo zamiast szukać folderów, konkretnych nazw, jakichś wyrażeń semantycznych, po prostu wyszukujemy jedną frazę, którą powiedzielibyśmy po ludzku i system nam to znajdzie. Więc jak najbardziej tutaj tak samo, tak jak wspominałem wcześniej, też mamy tą opcję deidentyfikacji. Podsumowując cały AI Search w Synology Drive, no, pozwala nam po prostu na ułatwienie pracy, na zwiększenie produktywności w tym wszystkim, tak żeby zamiast szukać jednego pliku godzinami, wyszukać go w kilka sekund.
No i to jest właśnie AI, które jest użyteczne, a nie jest tylko frazesem marketingowym. To jeszcze podpytam o Chat Plusa i Meeta, no bo to są jakby komunikatory, które mogą działać on device, nie? Na własnym sprzęcie, na przykład na NASach waszych. Ile klientów realnie z tego, Przemek, korzysta? W sensie jak przebiega dyskusja z klientami o rozwiązaniach, gdzie klient zawsze może stanąć i powiedzieć, ej, ale jest Google Meet.
Generalnie tak, Chat Plus jest i Meet jest jeszcze w fazie rozwoju. Okay. Więc,
to jest beta oficjalna, czy jak to wygląda?
Wydaje mi się, że jest, jak już to jest zamknięta beta.
To jest tak, jeszcze tak. Alfa.
No to pogadajmy o przyszłości, czyli w co tu celujecie, no bo jakby pierwsze skojarzenie jest tak, jak powiedziałem, nie? Będzie trudno.
Pierwszym testerem jesteśmy my tak naprawdę. Mhm. Bo my wewnętrznie korzystamy z tych narzędzi i staramy się je rozwijać na podstawie naszych doświadczeń. Mhm. Jako taka organizacja 1000+ osób. Z naszych doświadczeń jest to świetne narzędzie, bo my wcześniej korzystaliśmy też ze zwykłego czata, który jest dostępny na każdym urządzeniu Synology. To tutaj skok funkcjonalności jest dramatyczny, bo mamy dużo więcej narzędzi do zarządzania pod względem tak jakby firmy, a tu bardziej może Mateusz powiedzieć, ale też pod względem użytkownika ten interfejs jest trochę poprawiony, natomiast dużo łatwiej się tego używa. Mhm. Jeżeli chodzi o Meet, to Meet jest takim narzędziem jak powiedzmy WebEx, mhm. czyli można robić spotkania, jest funkcjonalność webinara też przewidziana, robi też transkrypcję spotkań z podsumowaniem takim właśnie wygenerowanym przez AI, czyli
bullet pointy. Mhm. Tak.
Co kto powiedział, jakie są wskazówki, w sensie podsumowanie, kto ma co zrobić na przykład, tak, z listą to-do na końcu. Mhm. To dla mnie było bardzo fajne i też byłem zaskoczony, jak pierwszy raz sobie takie coś wygenerowałem. Mhm. I najważniejsze jest to, że rzeczywiście to wszystko będzie można zrobić lokalnie, czyli jeżeli klient będzie miał serwer Chat Plus właśnie z Meetem, będzie mógł sobie to wszystko podpiąć pod lokalny model.
Ale świat zewnętrzny dostaje się po prostu normalnie dla użytkownika końcowego
tak,
przez przeglądarkę.
Tak, oczywiście tak? Jest aplikacja na telefon.
Super.
Tak, jest no aplikacja na telefon, można powiedzieć. Z tego korzystać. Tak. Czyli ta opcja webinara też będzie dostępna dla zewnętrznych klientów, tak?
Mateusz, coś tutaj od ciebie? Technicznie?
Znaczy myślę, że Przemek bardzo ładnie to podsumował. Dokładnie chciałem jeszcze tylko wspomnieć o tym właśnie AI, że w Micie mam wbudowany AI, który ponownie, jak w przypadku wyszukiwania semantycznego w Synology Drive, pozwala na ułatwienie pracy, bo zazwyczaj jak mamy jakieś spotkania, na przykład w kilkanaście osób i mamy jakieś konkluzje, no musieliśmy je zapisywać, czasami coś wypadło, no bo jesteśmy tylko ludźmi. A dzięki właśnie tej transkrypcji i temu inteligentnemu podsumowaniu mamy wszystko w jednym miejscu i możemy sobie pójść do historii tych nagrań i zobaczyć wszystko w jednym miejscu. A co najważniejsze, no to może się dziać lokalnie, w przyszłości oczywiście, bo jeszcze tak jakby oficjalnie nie mamy wsparcia do lokalnych modeli AI, albo możemy wysyłać te informacje do jakiegoś providera, albo do providera, który współpracuje, może nie providera, ale możemy to zrobić lokalny serwer LLM oparty o OpenAI. Czyli już nawet teraz w tym AI console, nie musimy się łączyć do jakiegoś globalnego serwera, ale możemy podłączyć się do lokalnego serwera, który jest zgodny z OpenAI. Więc już nawet teraz, jeżeli ktoś chce mieć lokalny model, może to zrobić. Może nie na serwerze nas, ale na jakimś zewnętrznym serwerze. Ale tak wracając właśnie do Meet, ułatwia to po prostu bardzo mocno pracę, daje to taki bardzo fajny przegląd, no i przyspiesza nam działanie i nie marnujemy czasu na tworzenie notatek, robienie podsumowań, wszystko się robi automatycznie. Więc myślę, że to też tworzy tą wizję systemu, który ma nam ułatwiać pracę, a nie dodawać dodatkowych obowiązków.
To, żeby nie dodawać sobie dodatkowych obowiązków, na przykład siedzeniem na Reddicie i czytaniem, kto, który nerd czy geek wybrał jaki serwer Synology, żeby przechowywać zdjęcia z wakacji, to wystarczy się udać teraz na waszą stronę i skorzystać z nowości, o której naprawdę bardzo chcę powiedzieć dzisiaj, bo mnie naprawdę ucieszyła, jak ją pierwszy raz zobaczyłem, bo jest dla mnie gotową odpowiedzią, jak przychodzi mail od słuchacza, typu, ej, bo masz kilka, Krzysiek, odcinków z Synology i to wszystko brzmi fajnie, ale ja dalej nie wiem, co wybrać, nie? Ja teraz po prostu mogę powiedzieć, just like that, wejdź na stronę i skorzystaj z AI Advisora. I mnie to strasznie cieszy, bo to jest takie narzędzie, które stworzyliście, żeby właśnie prostym językiem zapytać, co ja mam kupić. bez przeglądania dokumentacji technicznej, przekopywania się przez właśnie Reddity, gdzie siedzą gicy, którzy naprawdę potrzebują rozwiązań, których nie potrzebuje 90% Kowalskich i Smithów, którzy chcą zdjęcia backup zdjęć z wakacji mieć zrobiony, jeszcze najlepiej z iClouda na iPhone'ie, ale i tak potrzebują gotowej odpowiedzi, w sensie idź człowieku do sklepu i kup to, bo to będzie dla ciebie wystarczające prawdopodobnie, nie? I to narzędzie działa zaskakująco dobrze. Ja się nim trochę pobawiłem i szczerze powiedziawszy, tak, to jest taki przykład AI wdrożonego w firmie, takiej jak wasza, ale mogłaby być to też inna branża, które nie jest irytująco wdrożone, które nie robi kretyna z klienta, tylko naprawdę pozwala mu, albo mu wskaże, gdzie jest ta informacja, albo mu da informację, której szuka, przynajmniej na tym początkowym progu wejścia. Więc ode mnie wielki kudos za to narzędzie i Przemku, oddaję ci głos, jak do tego doszło i jaka jest feedback z rynku generalnie na temat AI Advisora, bo może to tylko ja jestem już takim turbofanem ekosystemu waszego i podejścia, że mam klapki na oczach.
Nie, to ja ci powiem na podstawie moich doświadczeń i na podstawie też mojego podejścia, bo to, że ja mówię o AI i o tych wszystkich narzędziach naszych, to nie znaczy, że nie mam do tego dystansu, bo ja jestem takim bardzo dużym sceptykiem, jeżeli chodzi o AI, i staram się go używać typowo, rzeczywiście narzędziowo, czyli ono nie ma zastąpić myślenia, tylko ma być typowym narzędziem, o czym niektórzy zapominają. I też niektórzy też zapominają o tym, że AI nie jest doskonała i się myli. W każdym modelu jest taka informacja, czasami z gwiazdką, małą czcionką. U nas też jest taka informacja dużą czcionką, bo to jest narzędzie, które ma pomóc, które ma wskazać kierunek. I rzeczywiście, jeżeli dobrze sformułujemy pytanie, to jest w stanie nam podać rekomendacje, powiedzmy w 80% trafne. Tak? My zawsze mamy człowieka po drugiej stronie, więc jeżeli ktoś podejmuje decyzje zakupowe do firmy czy do dużej organizacji i jest to tak, inwestycja, to może skorzystać z tego narzędzia, natomiast zawsze ja sugeruję, żeby się skontaktował z człowiekiem i upewnił się, czy to rzeczywiście będzie idealne rozwiązanie dla niego. My zawsze jesteśmy otwarci, żeby pomóc, plus nasi partnerzy. Natomiast przy takich wyszukiwaniach prostych w naszej dokumentacji, czyli gdzie jest taka funkcja, albo czy ta funkcja działa tak, jak mi się wydaje, albo czy mogę coś z daną aplikacją zrobić, to rzeczywiście świetnie to jest narzędzie do przeszukiwania tej dokumentacji.
Której narosło przez te dwie dekady, nie?
Tak.
I też w języku polskim. Nie?
Tak, i znalezienie miejsca, gdzie to jest świetnie opisane, bo my mamy mega dużą bazę wiedzy,
no właśnie,
która stara się wygenerować odpowiedzi na każde pytanie, które klient zadał, i czasami przebić się przez to rzeczywiście jest trudno, więc tutaj to narzędzie jest tak jakby interfejsem do tego, żeby przejść do odpowiedniego akapitu w naszej dokumentacji i sprawdzić, co jest tam wyraźnie napisane. Bo traktowanie odpowiedzi od AI jako wyrocznie, ja zawsze mówię, nie rób tego,
to jasne,
bo wiemy doskonale, jak ktokolwiek korzystał z narzędzia, że czasami takie narzędzie mówi głupoty i jest to naturalne, bo jeszcze nie ma takiego modelu, który by się nie mylił.
Ja podam przykład z życia wzięty. Nie dalej jak wczoraj wyszły jakieś tam słuchawki, limitowana edycja Beatsów, któreś chyba solo Beatsów, w jakimś kolorze konkretnym na rynek japoński i amerykański. No i AI zinterpretował te informacje w taki sposób, przygotowując podsumowanie z press release'u Apple'owego, że w taki sposób, że dopisał sobie zdanie, wyhalucynował, nieproszony o to w ogóle. W polskim Apple Online Store te słuchawki są w ogóle niedostępne. A one są dostępne. Nie jest dostępny ten kolor, bo cały tekst jest o tym, że on jest tylko na dwa rynki.
Nie? No tak.
No i mamy
dlatego
idealny
przykład. Weryfikujmy te dane. Oczywiście to jest fajna rzecz, żeby wstępnie sobie zweryfikować, czy coś takiego jest, czy działa tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast jeżeli ktoś chce podejmować decyzje zakupowe na podstawie tego, co AI mu powiedziało, ja bym podszedł do tego z dużym dystansem. Tak?
Tutaj tylko jak mogę się wtrącić, a propos właśnie tego AI, który jest na naszej stronie, zawsze jak się pytamy AI, on pod koniec nawet da takie pytanie, czy może pomóc więcej, wraz z odnośnikiem do naszego formularza kontaktowego, więc tak jak Przemek wspomniał, to jest fajne takie, żeby zrobić takie pierwszy krok, jeżeli chodzi o pytania. Możemy zapytać go, ok, potrzebuję to, to i to, co możesz mi polecić? I system nam wygeneruje całą wiadomość, całą informację, co byśmy potrzebowali. I później jest od razu odnośnik do formularza kontaktowego, więc możemy te wszystkie informacje wziąć, które nam AI podpowiedział i zapytać nas bezpośrednio. To też nam, jako pracownikom Synology, ułatwi trochę pracę, bo no wiadomo, ten pierwszy etap jest za nami, dopytywania tak jakby klienta, więc tak jak to, co tak jak Przemek wspomniał, to, co możemy polecić, to tak jakby pierwszą weryfikację z naszym AI advisorem, a później można się też z nami skontaktować, aby się upewnić, czy wszystko jest w porządku.
To ja jeszcze dodam od siebie, że nawet w kontekście zmian i wspomnianych aktualizacji, których dużo klepiecie, bo dbacie o klientów też i o bezpieczeństwo wspomniane, ono sobie poradzi, to AI, nawet w kontekście przeszukania bazy release notes. Nie? Na przykład od której wersji przestało coś działać w sposób, który znałem do tej pory i dlaczego? Albo najprostszy przykład z mojego grona odbiorców tego podcastu, czy na Synology działa backup Time Machine i jak go skonfigurować. To wcale nie jest łatwo znaleźć tak krok po kroku, a tu masz od razu linka i do widzenia, lecisz po instrukcji. Nie? Więc na takim poziomie jest to naprawdę top i również myślę, że dobry most do przejścia do serii B, która też się u was rozwinęła, bo jak się zada temu czatowi, co zresztą zrobiłem, pytanie, jaki jest odpowiednik i czy Synology ma odpowiednik zwykłego dysku do backupów, to wskaże serię B. Więc skubany jest dobrze wytrenowany.
Tak. W kwestii handlowej się wypowiem, B jest super serią, zarówno B Station, jak i B Drive. Natomiast
no, zgadza się.
Kwestie rynkowe są takie, jakie są. Pamięci SSD w tej chwili są mega drogie. Stąd te B Drive, te, które możecie kupić, kupujcie, natomiast kolejnych może nie być. To tak informacja.
W ogóle, tak? Okej. Okay. Okay.
Tak, ze względu na dostępność i ceny NAND pamięci, to może po prostu się nie udać.
Jednakże B-Station w dalszym ciągu pozostaną i tutaj jedną rzecz, którą chciałem dodać, bo tak Przemek wspominał, że nie mamy żadnych takich dedykowanych rozwiązań do AI, no i tak. B-Station jest trochę innym rozwiązaniem, które ma takie dedykowane rozwiązanie, ponieważ mamy tam mały procesor NPU, który pozwala na weryfikowanie zdjęć i sprawdzanie ich pod względem rozpoznawania twarzy. Więc jest tam taki malutki procesor, który ułatwia tą pracę i robi to troszeczkę szybciej niż standardowy procesor. To tak off-topem AI-owym tylko trochę.
Tak, ale na B-Station też jest chyba Deep Search.
Deep Search to jest osobna aplikacja, która jest... To też jest w ogóle ciekawy temat. Możemy o tym chwilę porozmawiać. Deep Search to jest też taka nasza nowa aplikacja. Każdy z nas może ją spróbować za darmo na pierwsze 30 dni. Jest ona dostępna na komputery z Windowsem i z Mac OS-em. I to jest taka wyszukiwarka semantyczna, ale na naszym lokalnym komputerze i korzysta ona z lokalnego modelu komputera. Więc jeżeli ktoś ma problem w przeszukiwaniu folderów, które znajdują się na dysku, no to mamy też aplikację stworzoną dla takich użytkowników. Ona kompletnie nie wymaga serwera NAS, nie wymaga dodatkowych zasobów, wszystko dzieje się lokalnie na komputerze, więc można sobie wpisać w Google albo w naszym AI Advisorze na naszej stronie Deep Search i tam możemy znaleźć więcej informacji na ten temat.
Super, że o tym wspomniałeś i jeszcze od razu podpytam o wsparcie, no bo jeżeli ktoś teraz wysłuchał słów Przemka, to sobie pomyśli, okej, no to zarżnął i tyle było z B. Ale jak rozumiem, planujecie dalej wspierać.
Tak, jak najbardziej. I myślę, że najlepszym przykładem jest nasz system DSM-7.4. Jak sobie właśnie wejdziemy na wspomniane release notes, czyli informacje na temat wydania, widzimy, że nawet urządzenia z 2016 roku otrzymały wsparcie do tego systemu. Co prawda jest też informacja, że to jest ostatnia aktualizacja dla tych urządzeń, ale no to jest 10 lat wsparcia, ponad 10 lat wsparcia dla urządzeń. I to nie jest wszystko, ponieważ to, że urządzenie nie będzie otrzymywać nowych aktualizacji, nie oznacza, że nie będzie otrzymywało aktualizacji bezpieczeństwa, bo one w dalszym ciągu będą otrzymywane jeszcze przez jakiś czas. Więc tutaj jak najbardziej dbamy o użytkowników i też o tych najmniejszych użytkowników, bo o tych aktualizacjach, o których teraz wspominam, otrzymują też najmniejsze modele typu DS216J, DS116. Te bardzo małe modele również otrzymują takie aktualizacje.
Jeszcze podpytam o nowości w sprzęcie, takie, którymi chcielibyście się pochwalić na koniec, bo chyba są nowe kamery, z tego co kojarzę, i jakieś rozwiązania do serwerowni, bo to gdzieś mi latało po różnych mediach, więc pewnie nie dla mojej grupy docelowej, ale krótko myślę, że jak jest czym, to warto się pochwalić. Przemku?
Tak, to ja może o tych serwerach, dobrze, a o kamerach dobra, powiem Mateusz, bo to jego działka. To tak, wspominałem o serii DP, czyli Active Protect. To jest Backup Appliance. To pytanie teraz, co to jest Backup Appliance, tak?
Zapewne.
To nie jest serwer, tak, to jest nie jest taki typowy serwer NAS, który służy do wszystkiego, czyli można tam zainstalować sobie mnóstwo różnych aplikacji. Backup Appliance to jest dedykowane narzędzie tylko i wyłącznie do kopii zapasowych i tam jak się logujemy, to po prostu mamy ekran aplikacji do kopii zapasowych i nic więcej. Mhm. Jakie są tego plusy i minusy? No minus jest taki, że nic innego nie zainstalujemy na tym urządzeniu, natomiast plus jest ogromny pod tym względem, że mamy dedykowane narzędzie do jednego zadania i ono wtedy może być dużo wydajniejsze, dużo lepiej jest je w firmie też umiejscowić, bo najczęściej narzędzie do backupu, mhm, to jest taka nasza sugestia, powinno być odizolowane w jakiś sposób i powinno być dedykowane. I w tym narzędziu jest wszystko, co jest potrzebne, czyli jest sprzęt, są nośniki, można dokupić jakieś tam akcesoria typu kartę ze światłowodem albo szyny, ale całą paczkę się dostaje razem z oprogramowaniem do kopii zapasowych w jednym urządzeniu. Czyli jeżeli firma potrzebuje robić kopię, powiedzmy, Microsoft 365, czy Windowsów, czy maszyn wirtualnych, to wszystko mają w pakiecie i to tak zapakowane, że nie wymagamy licencji na końcówki, na konta, czy tam na maszyny wirtualne. Mhm. Klient po prostu robi kopię określonej ilości danych, która pomieści się na tym urządzeniu i nie jest tak jakby, nie musi wnosić opłat za każdą kopiowaną maszynę, bo część firm tak podchodzi do aplikacji, do backupu, czyli mhm, nasza konkurencja stara się czasami kasować klienta za, nie wiem, za każde konto Microsoft 365, które jest mhm, backupowane. U nas to działa trochę inaczej.
No i to jest to, czyli to jest taka filozofia, żeby w ramach serwerowni pan administrator miał po prostu włożone urządzenie z wielką naklejką do backupu i tylko do backupu, nie do czegoś innego.
Dokładnie, tylko do backupu, bo on to robi najlepiej i ma tak skonstruowany system operacyjny, który dba o bezpieczeństwo tych danych, zabezpiecza przed usunięciem, bo tam są mechanizmy mhm, specjalne typu WORM, które zabezpieczają przed usunięciem. Nawet administrator super, nie jest w stanie usunąć tych danych, jeżeli tak to sobie skonfiguruje. Plus narzędzie, żeby te dane z tego serweru backupu też wypiąć gdzieś dalej automatycznie. To zawsze podkreślamy 3.2.1, a w tym wypadku jest 3.2.1.0. Mhm. Jeden chyba, tego co pamiętam, czyli 1.0, czyli musi być trzy kopie na dwóch różnych nośnikach, jedna musi być na zewnątrz, w tym jedna powinna być jeszcze niezmienna, czyli u nas zabezpieczona jest właśnie tym łomem i 0 to na końcu oznacza, że powinno być 0 mhm, błędów, czyli muszą być w tym rozwiązaniu wbudowane narzędzia, które potrafią weryfikować te kopie mhm, na bieżąco i automatycznie i to wszystko jest zawarte w tym rozwiązaniu. Ruszyliśmy z tym w sumie w tamtym roku. W tym roku doszły nowe urządzenia i nowe funkcjonalności i przyznam, sam jestem zaskoczony, jak dużą popularnością się to cieszy. Więc w tym roku będzie jeszcze kolejna premiera właśnie z tej serii. A drugi urządzenie to jest totalnie dla nas też nowość, bo przez długie lata, te 20 lat naszej historii, ponad 20, już będzie 25, robiliśmy nasze serwery i one zawsze były gdzieś tam z tyłu. Zawsze nasz storage był tak secondary storage, czyli jako drugie rozwiązanie. Nasza kopia była jako druga kopia. Mhm. W tym roku przechodzimy do tej pierwszej ligi, czyli my jesteśmy tym podstawową kopią i my możemy być też tym podstawowym storage'em właśnie z serią PAS. To jest taka duża maszyna, 48 zatok na pamięciach NVMe, czyli najszybszych na rynku, z naszymi nośnikami NVMe, samoszyfrowującym się mechanizmem na tych nośnikach, czyli z bardzo dużym bezpieczeństwem, mega dużą wydajnością, tam są miliony IOPS-ów do wykorzystania, więc to jeżeli chodzi o nowości i myślę taki trochę wyższy poziom urządzeń i inny kierunek, jaki obraliśmy scenologię.
Czyli okazuje się...
I kamery to ma.
Czyli okazuje się, że zanim oddamy głos Mateuszowi, okazuje się, że być może to są czasy, w których specjalizacja jeszcze węższa okaże się tym, czego klienci najbardziej pożądają, bo w ramach tychże wąskich gardeł ekspertyza, którą zgromadziliście, będzie mogła po prostu znaleźć najlepsze ujście, nie? Może tak być.
Może tak być. My uznaliśmy po prostu, że po tych 25 latach doświadczeń jesteśmy gotowi na to, żeby przejść do tej pierwszej ligi.
Super.
I zaoferować coś na podstawie naszych doświadczeń, co jest dojrzałe, gotowe i daje coś innego klientowi, coś, co jest łatwe w obsłudze, jak wszystkie nasze urządzenia, łatwe w zarządzaniu.
I robi dobrze jedną rzecz.
Dokładnie. I robi dobrze tą jedną rzecz.
Mateusz, jak jest z kamerami?
No właśnie, tylko wrócę do tego wąskiego gardła, do tych specjalizacji, o których wspominałeś, bo myślę, że to, na jakiej pozycji jestem aktualnie, też wskazuje kierunek Synology, w którym idzie tak jakby, ponieważ też koncentrujemy się na konkretnych specjalizacjach w naszej firmie. Ja jestem osobą, która jest odpowiedzialna stricte od monitoringu, tak, aby rozwijać tą gałąź tak jakby segmentu naszych produktów, żeby pokazywać, co jest możliwe z naszymi rozwiązaniami i też bierzemy feedback od naszych klientów i tworzymy czasami specjalne wersje pod nich, więc też takie możliwości są de facto. Więc to też pokazuje, że jesteśmy troszeczkę elastyczni pod względem naszego developmentu. Jednakże wróćmy do nowości, ponieważ chciałbym jeszcze raz powrócić do BeStation, o którym wspominaliśmy. Nie powiedzieliśmy, czym jest BeStation, więc może nie każdy wie. BeStation to jest taki mały serwer NAS z dyskiem 4 bądź 8 terabajtowym, na którym możemy stworzyć naszą prywatną chmurę. Jest ona w 100% kompatybilna z Apple, z Windowsem, z Androidem i możemy sobie tam przesyłać dane. Możemy robić backup automatyczny, możemy trzymać dane tak, żeby one były lokalnie na naszym serwerze. Ponadto mamy też możliwość importu tych danych z iClouda, więc jeżeli ktoś chciałby powiedzieć papa iCloud i zrobić całą kopię lokalnie na naszym serwerze NAS, też taka jest możliwość. A dlaczego o tym BeStation mówię? Bo jedną z nowości na BeStation jest aplikacja BeCamera. Aplikacja BeCamera pozwala na podłączenie do 4 kamer Synology do serwera NAS i stworzenie takiego małego serwera monitoringu w domu. Wspierane modele do BeStation Camp są modele Plus, czyli te modele troszeczkę bardziej zaawansowane i tam możemy podłączyć te 4 kamery. Więc jeżeli ktoś chciałby mieć lokalną chmurę w domu, a przesyłać dane automatycznie do tej chmury, tak żeby nie wysyłać tych danych poza nasze domostwo, żeby nie wysyłać je na jakieś zagraniczne serwery, no to BeStation jest najlepszą odpowiedzią na to. A więc tak, pierwszą taką nowością jest ta aplikacja BeCamera, gdzie możemy właśnie podłączyć takie nawet malutkie kamery CC400W, które są kamerami Wi-Fi, mają nawet uchwyt na magnes, więc możemy ją zamontować na lodówce bez wiercenia, ale mamy też standardowe uchwyty, gdzie trzeba je przywiercić, więc to już w zależności od potrzeb. Ale mamy też bardziej, powiedzmy, profesjonalne kamery, gdzie po prostu wiercamy je do ściany. I tutaj nowościami są kamery 510, BC510 i TC510, które troszeczkę zmieniły plan licencyjny. Dlaczego podjęliśmy w ogóle tą zmianę? Ponieważ wcześniej wszystkie nasze kamery zawierały tak zwaną licencję na oprogramowanie, żeby dodać ją do oprogramowania Synology Server Station na dużych serwerach NAS. Teraz tej licencji w tym nie ma. No, można powiedzieć, że znowu chcecie brać nasze pieniądze, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi, ponieważ cena licencja plus kamera jest podobna do tej ceny samej kamery. Więc dlaczego taką decyzję podjęliśmy? Powody są de facto dwa. Pierwszy powód jest taki, klienci zaczęli do nas się zgłaszać, że chcieliby używać naszych kamer z innymi systemami. Więc im ta licencja, tak jakby, która była wliczona w cenę, nie była potrzebna. Tak? Więc po prostu chcieli kupić taniej kamerę. A biorąc pod uwagę, że nasze kamery spełniają te amerykańskie standardy NDAA, TAA i nie są produkowane w Chinach, no to tych klientów coraz więcej zaczęło się pojawiać. I nagle zapaliło się światełko, że być może zróbmy tą kamerę bezlicencyjną, zróbmy ją taniej, żeby każdy mógł ją również dodać do swoich innych systemów. Druga rzecz to jest tak jakby rachunek kosztów. Ponieważ jeżeli bierzemy sobie taką kamerę i myślimy, że będziemy ją używać kilkanaście lat w naszym systemie, no to jak kupujemy jedną kamerę i w tej cenie tej kamery jest tak jakby cena tej licencji i ta kamera nam się popsuje po 3-4 latach, kiedy już gwarancja powiedzmy nie obowiązuje, no to musimy tą kamerę wymienić i zapłacić za tą licencję jeszcze raz. A w planie licencyjnym, gdzie mamy licencję dożywotnią, kupujemy licencję tylko raz i później tą kamerę możemy wymieniać, więc nie tracimy tych pieniędzy wydanych na licencję jeszcze raz. Więc tak by to były dwa główne powody, dlaczego ta zmiana zaszła, ale jak sobie porównamy ceny, te ceny są tak jakby podobne, licencja plus kamera albo ta starsza kamera. Więc to z takich nowości, jeżeli chodzi o monitoring, też będziemy mieć pod koniec lipca premierę nowego urządzenia DVA-7400. Jest to urządzenie z lokalną analityką, czyli tutaj też wracamy do tego tematu AI, czyli po co to potrzebujemy? Wyobraźmy sobie, że mamy jakiś starszy system, gdzie zainstalowaliśmy kamery 5 lat temu i one nie mają w sobie wbudowanej analityki, ale chcemy zrobić taki inteligentny system, żeby rozpoznawał tablice rejestracyjne, żeby liczył ludzi, żeby robił jakieś automatyzacje, czyli jak podjedzie na przykład samochód z dozwoloną tablicą rejestracyjną, żeby otworzył się automatycznie szlaban. No to możemy kupić sobie taki serwer i tą automatyzację wprowadzić. Co nam też poprawia produktywność, ponieważ nie musimy mieć pana ochroniarza z przodu, który sprawdza w innym systemie, czy ta tablica jest dozwolona i otwiera manualnie szlaban przykładowo. Drugą opcją w tym urządzeniu jest ponownie wyszukiwanie semantyczne, czyli po prostu wpisujemy przed biały Volkswagen czy różowa sukienka i nam wyszukuje nagrania za pomocą frazy. Tak pokrótce o nowościach, jeżeli chodzi o rynek surveillance, czyli o rynek monitoringu.
To, co tak przebrzmiewa, myślę, całego tego odcinka, to jest to, że wy mocno słuchacie tej informacji zwrotnej od rynku, nie? I od klientów. To zawsze było u was obecne, ale też okazuje się, że w tych czasach szalonych cen chociażby pamięci czy strategii u konkurencji waszej budowanej bardzo często na szybko, na kolanie, byle było tam doklejone AI, wy dzięki temu, że ten feedback do was też płynie, no możecie trochę zrobić sprytniejsze ruchy, takie na przykład jak powiedziałeś o tym licencjonowaniu, nie? Biorąc faktycznie to, co no, zyska po prostu odbiór po stronie klienta, nie? A nie po stronie broszury marketingowej. I to jest fajne, nie? Bo to też okazuje się, że mogą to być kroki, które konkurencji wydadzą się jakieś takie niezrozumiałe, dziwne, no ale jeżeli odpowiedzą na potrzebę klienta, no to chyba o to chodzi, nie? W każdym biznesie, więc to dobrze się tego słucha. Myślę, że oby tak dalej. No dobra, no to moi drodzy, przede wszystkim odsyłamy was do strony Synology, także w języku polskim wszystko jest oczywiście przetłumaczone. AI Advisor również tam wam po polsku będzie działał. Myślę, że spokojnie za rok będzie o czym gadać, słuchając waszych planów. To jestem o tym przekonany. I pytanie zatem, czego wam życzyć jako Synology, Przemku, w tych czasach, które na pewno do spokojnych nie należą na rynku technologii, w różnym, szerokim tego spektrum ujęciu. No i właśnie, i czego wam tutaj można życzyć jako firmie?
Ja myślę, że stabilnych cen komponentów, no, bo to najbardziej wpływa na, tak, na naszą pracę i na nasze podejście i na planowanie długoterminowe, bo no niestety rynek jest jaki jest i my też musieliśmy, co robimy bardzo niechętnie, jakby się sprawdziło historię zmian cen naszych urządzeń w przestrzeni 20 lat, to one były naprawdę kosmetyczne i tylko w zasadzie przy nowych premierach była jakaś różnica w cenie, a tak to cena się nie zmieniała, a w tej chwili w ubiegłym roku musieliśmy dostosować się do warunków rynkowych i to jest dla nas nowość i chciałbym tego uniknąć do końca roku, jak się da. Podejrzewam, że się nie uda, bo już słyszałem, że jakieś są przewidywania rynkowe, że ceny pamięci RAM na przykład i kolejne będą miały podwyżki, tak. Ale może nie, może rzeczywiście coś z tego wyniknie i ktoś w końcu powie, że no to już jest taki próg bólu, że nie ma sensu więcej podnosić. Jeżeli chodzi o komponenty do produkcji naszego sprzętu. Więc tego bym sobie życzył w tym roku.
Tego na pewno będę życzył i życzę z całego serducha nie tylko wam, ale nam wszystkim, myślę, że wszystkim słuchaczom i słuchaczkom tego podcastu, bo to też przełoży się, jak już wiemy, się przekłada i będzie jeszcze się przekładać na ceny takiej też zwykłej elektroniki użytkowej, więc zdecydowanie dobre życzenie od ciebie, Mateusz.
A myślę, że podobnie jak u Przemka, to życzę nam wszystkim spokoju i w życiu zawodowym i prywatnym, bo to zawsze się nam przydaje, bo wtedy jest nam trochę łatwiej pracować i też estymować jakieś projekty, rozmawiać na temat naszych urządzeń. Tak, myślę, że spokój, życzenie spokoju nam wszystkim da nam dużo pozytywnych rezultatów.
No to tego spokoju wam z całego serducha życzę. Dziękuję za kolejny update wakacyjny tego, co u Synology słychać. Oczywiście zachęcam do sprawdzania aktualizacji, jeżeli skorzystacie z jakiegokolwiek urządzenia z ekosystemu właśnie tej marki. Gorąco polecam. Ja nie zamierzam tego zmieniać jeszcze długie, długie lata. Każdy update przynosi konkretne zmiany, a przede wszystkim poprawia wasze bezpieczeństwo i nie dotyczy to tylko Synology, ale każdej firmy, także bądźcie na bieżąco, zdecydowanie. Dzięki panowie jeszcze raz i do następnego.
Dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękujemy również. Do usłyszenia.
A jeżeli masz jeszcze chwilę, to zostaw odpowiednią liczbę gwiazdek i recenzję w Apple Podcast oraz ocenę i komentarz na Spotify. Do następnego razu. Bo czemu nie?